Jest 9:33, audycja Ludzie i Pieniądze, zapraszam. A w studio Radia Gdańsk Marek Grzybowski, Klaster Morski i Piotr Stareńczak, Portal Morski. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Patrzymy za okno, słuchamy prognoz pogody. Ma być coraz lepiej, ale do tej pory było niezbyt optymistycznie. A tu wakacje w pełnym rozkwicie. I bardzo ciekawa inwestycja, o której donoszą media. 13 nowych zbiorników ekspozycyjnych, o tyle wzbogaci się akwarium gdyńskie. Rozbudowa obiektu ma skończyć się pod koniec 2021 roku. Inwestycja niebagatelna, mimo że to tylko ogromne akwaria, można powiedzieć, ponad 16 milionów złotych. I oczywiście z jednej strony cieszymy się z tej inwestycji w gdyńskim akwarium, to jedna z częściej odwiedzanych atrakcji turystycznych Pomorza. Natomiast pytanie jest zupełnie inne. Co zrobić, żeby wyprawa nad polskie morze, żeby sposób spędzania wakacji nie tylko na plaży leżąc i wygrzewając się, weszły do takiej kanonu sposobu spędzania wolnego czasu w Polsce. Co zrobić, żeby na Pomorzu wydłużyć sezon? Są jakieś metody? Mamy jakiś plan? Czy tak naprawdę ta sezonowość jest wpisana w naszą strefę klimatyczną?
Mi się wydaje, że organizacje turystyczne, Pomorska Organizacja Turystyczna i Gdańska, Gdyńska i Sopot są bardzo aktywne. Jeśli chodzi o rozszerzanie oferty, jest wiele przedsięwzięć takich nietypowych, o których nie wiemy, bo turystyka stała się turystyką mocno zróżnicowaną. I właściwie oferta turystyczna musi docierać do różnych grup klientów, bo traktuję, że przedsięwzięciem turystycznym czy obszarem aktywizacji regionu jest na przykład Open Air czy Globaltica w Gdyni i wiele przedsięwzięć, które są w Gdańsku i w Gdyni przedsięwzięć żeglarskich. No, lada dzień, właściwie to już rozpoczęły się
tak,
regaty.
Volvo Sailing Days,
To są przedsięwzięcia, które sprawiają, że dzieje się dużo w sezonie. Jak rozszerzyć aktywność pozasezonową? Uruchomić podobne imprezy dla grup i dla otoczenia o charakterze ściśle przeznaczonym dla określonych odbiorców. Moim niedosytem jest jako bałtyckiego klastra morskiego to, że my nie kierujemy z Trójmiasta dużej oferty dla regionu Morza Bałtyckiego. Uważam, że Skandynawów możemy zachęcić odwiedzaniem nie tylko korzystaniem z tanich sklepów i stoisk alkoholowych, ale także promując nasze przedsięwzięcia kulturalne. I oferta uważam, że jest duża, Należy połączyć jedno z drugim.
Piotr Stareńczak, możemy powalczyć o sezon nad Bałtykiem przez cały rok?
Myślę, że jednym z takich obszarów, w którym jest jeszcze miejsce na rozwój, są rezerwy w zakresie turystyki, to turystyka biznesowa, szczególnie związana z targami i konferencjami. I to wracając do stricte naszego tematu, czyli gospodarki morskiej, również targi i konferencje związane z gospodarką morską, czy z techniką morską szerzej, czy okrętową. Są na przykład pewnego rodzaju targi i konferencja ustalonej w świecie pozycji, znane, które mają to do siebie, że wędrują. Są organizowane czasami w powtarzających się miejscach, ale jednak w każdym następnym roku w innym mieście w Europie czy na świecie. I nawet w tym, nawet w tej niszy są jeszcze pewne rezerwy. Myślę, że oferta Trójmiasta mogłaby do takich organizatorów imprez dotrzeć.
I wtedy jest to niezależne od pogody, tak? Sukces jakby nie zależy od warunków zewnętrznych.
Jest turystyka też zdrowotna, turystyka rekreacyjna. Przecież Kołobrzeg bardzo dobrze zaktywizował się i pozycjonował na rynku głównie niemieckim, ale wiem, że także
rehabilitacja uzdrowiska, tak.
Więc, a my mamy takie zaplecze i spokojnie można te obszary rozwijać.
I cała ta kwestia uatrakcyjnienia pobytu nad Bałtykiem, czy rozszerzenia sezonu raczej w małym stopniu zależy od sektora stricte morskiego. Natomiast jedną z rzeczy, na które ja czekam, jest może od innej strony, nie tyle uatrakcyjnienie pobytu na naszym wybrzeżu, co wzbogacenie oferty w zakresie turystyki morskiej dla Polaków. Oczywiście z punktem wyjściowym w naszych portach. Chodzi mi oczywiście o to, że czekam wreszcie na rejsy wycieczkowe rozpoczynające się i kończące w polskich portach.
No kiedyś mieliśmy takie rejsy do Bałtyjska, natomiast czy na Redę Bałtyjska bardziej, natomiast to się mówiło, że to są tak zwane alko-rejsy, tak, bo chodziło tak naprawdę o wypłynięcie poza granice państwa, zakupy tanie w sklepie wolnocłowym. A jeżeli mielibyśmy szukać jakiegoś rozwiązania właśnie w tym zakresie, co Piotr Stareńczak powiedział, czyli no nie alko-rejsy po to, że, bo była to pewna fikcja, nie przez cały rok wielkie wycieczkowce, bo Polaków ani na to nie stać, ani chyba w listopadzie nie byłaby to specjalna atrakcja, promy do Helsinek, promy do Sankt Petersburga, czy jeszcze inaczej taką ofertę turystyki morskiej kreować?
Nie, no ja właśnie myślałem nie o promach. Tutaj niestety, zwłaszcza na dłuższych liniach, jak do Helsinek czy do Sankt Petersburga, jednak
samolot
chyba, tak, jest pierwszym wyborem na ogół z różnych względów. Natomiast jednak czekam na ofertę wycieczek morskich okrężnych, rozpoczynających się i kończących w naszych portach. Na razie wycieczkowce tutaj zawijają jak do naszych portów jako do jednych z destinations, a czekamy na rolę gateway, portów gateway dla bałtyckiego rynku wycieczkowego.
Taki tak. Rynek miałby szansę na rozwój, Marek Grzybowski?
Ma szansę na rozwój, ponieważ moglibyśmy zorganizować tutaj ofertę w Trójmieście w oparciu o zasoby Kaszub, Kociewia, Pomorza. Tutaj jest bardzo dużo atrakcyjnych obszarów, żeby no, daleko nie jechać autobusem, to gdzieś do poziomu Malborka, Lęborka i okolic Elbląga.
To ja przepraszam, taka ciekawostka, to już bardziej dotyczy tych wycieczkowców, ale tam jak jest folder dotyczący wycieczek i jest pokazane Trójmiasto, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynia, to jest zilustrowane zamkiem w Malborku. Tak,
tak.
No bo to jest najczęstsze miejsce docelowe takiej wycieczki z wycieczkowca, tak?
Ale bardzo mało w sumie jeździ wycieczek z statków pasażerskich, natomiast to mogły przeciągnąć. Powinna być przygotowana oferta wspólnie i hotelarzy, i tur operatorów morskich. I wtedy możemy rozwinąć tą działalność. Ja oglądałem takie przedsięwzięcia, łącznie z tańcami kaszubskimi, z przyjęciami w stylu kaszubskim, i ta oferta turystyczna spokojnie może być wydłużona od kwietnia do listopada, jako że te miesiące są miesiącami także, gdzie jest ciepło. Więc to trzeba pokazywać, że tutaj u nas nie ma
zimy. Nie tylko dwa miesiące, tak?
Nie biegają po ulicach niedźwiedzie, choć może to byłaby atrakcja właściwie. Może pokazać, że biegają niedźwiedzie, to więcej ludzi będzie przyjeżdżało.
No, ale to stereotypy będą tylko ugruntowywane. W każdym razie szczególnie pogoda zmusza nas do myślenia, jak wydłużać sezon turystyczny na Pomorzu, a my przechodzimy do trochę twardszej wersji gospodarki morskiej. Mierzeja Wiślana, dwa dni temu usłyszeliśmy, ile chce które konsorcjum za przekopanie, za przekop Mierzei Wiślanej. Polsko-belgijskie konsorcjum z firmą NDI z najkorzystniejszą ofertą, niecały 1 miliard złotych. Natomiast panowie, jak patrzymy na duże projekty infrastrukturalne w naszym kraju, z drogami mamy kłopot, bo włoskie firmy, które miały budować, schodzą z placów budowy, bo no, nie doszacowały kosztów tego, co się dzieje. I mam taką obawę, może ją spróbujmy rozwiać, a może potwierdźmy, że jest taki problem. Na ile wierzymy, na ile możemy założyć, że w 2021 roku ten przekop będzie wykonany, uda się te wszystkie prace przeprowadzić. No jedna z ważniejszych inwestycji infrastrukturalnych, jakie teraz jest realizowana w Polsce. Czy jesteście panowie spokojni o jej realizację?
Ja myślę, że cenowo może być całkiem inaczej. Na pewno tam się zmienią warunki cenowe. Natomiast jeśli chodzi o terminy, no ja patrzyłem się, kto startuje do tego przetargu. Startowały firmy, które mają za sobą dobre wykonania i pamiętajmy, że...
Tu nie ma przypadkowych ofert.
Nie, no ale wygrani robili w dobrym tempie, przy zmiennych warunkach, bo tam trzeba było zmieniać warunki konstrukcyjne budowy terminalu T2 w DCT. I konsorcjum się to udało zrobić i terminal praktycznie został oddany w terminie. Ten poślizg, który był, to był do przyjęcia. Kwestia może być warunków cenowych. Problemy z siłą roboczą, zmieniają się ceny niektórych
artykułów. No materiały budowlane dokładnie to jest nieprzewidywalne, no, tak naprawdę.
Więc wzrasta popyt, to i ceny będą rosły oczywiście. Ale w sumie przekop wcale nie jest takim dużym przedsięwzięciem inwestycyjnym. Wydaje mi się, że DCT, terminal drugi w DCT i terminal gazowy w Świnoujściu to były większe przedsięwzięcia i tam sobie poradzono. Tutaj jakie warunki są terenowe, to każdy wie, więc jest szansa, żeby to zostało zrealizowane w terminie, bo przedłużanie to jest no, niekorzystne dla inwestycji.
Mamy niedawno przykład upadłości Energopolu Szczecin, który notabene jest, czy był zaangażowany w konsorcjum, które ma budować tunel w Świnoujściu. Co prawda nie z powodu tego zaangażowania miał Energopol kłopoty, ale jednak jest to blisko portów, niekorzystne wydarzenie blisko portów, blisko inwestycji portowych. Nie wiadomo, czy u nas zawodzi ocena ryzyka, a co za tym idzie przygotowywanie przez firmy odpowiednich zabezpieczeń. Może po prostu polskich firm nie stać na ubezpieczenie się od ryzyka finansowego,
no ale
bo
przepraszam,
istnieją takie produkty.
Oczywiście, ale w przypadku inwestycji drogowych, między innymi S5, czyli trasy łączącej Pomorze przez Poznań do Wrocławia, no tam Włosi sobie nie poradzili z warunkami, nie wiem, czy przetargowymi, czy wykonawczymi, także to jest chyba głębszy problem, a nie tylko polskie firmy.
Ale nie tylko w Polsce są poślizgi. No to po prostu sytuacja jest taka, że gdy przygotowuje się projekt w przetargu, to bazuje się na jakichś konkretnych...
Tu i teraz, tak?
Tak, przesłankach, które są tu i teraz, na tyle, na ile można zbadać, zbadało się teren, a później wychodzą różne
życie
sytuacje,
swoje, tak?
Tak, życiowe. Najczęściej są to utrudnienia, bo praktycznie na całym świecie niewiele projektów kończonych jest w terminie i w harmonogramie finansowym, powiedzmy. To jest bardzo trudne. Dotyczy to także projektów naukowych, projektów unijnych, przecież są to przesunięcia, dlatego rozliczamy się już dłużej niż w poprzednim okresie programowania. No skąd się bierze, że te projekty nie są tak dokładnie opracowane w harmonogramach? A ja pamiętam, jak myśmy budowali kompletne cukrownie, kompletne cementownie i to szło w terminach, tak? Po prostu chyba się warunki zmieniły. Inna sytuacja jest, globalizacja rynku spowodowała też zamieszanie na rynkach lokalnych. I efekt tego widać. Jak jakiś rynek potrzebuje pracowników, to ściągają z jednej budowy, firma upada i buduje gdzie indziej. Kolega opowiadał mi, że zna sytuację, gdy z polskich dróg schodziły całe brygady i przenosiły się do Wielkiej Brytanii, czy do Niemiec, czy do Francji, bo inwestor ściągał najlepszych ludzi i przenosił tam, gdzie najlepsze
globalizacja są. Idąca za tym zwiększona konkurencyjność pod względem cenowym, co też zabija pewne projekty albo przeszkadza w ich realizacji.
Tak, ja uważam, że z projektami jest tak, że lepiej dobrać trochę droższy projekt uznanych firm, niż budować za tanio. Kryteria ceny nie muszą być najważniejszymi kryteriami, raczej doświadczenie w organizacji i w umowie zabezpieczenia co do terminowości wykonania przedsięwzięcia.
A panowie, wracając z tych rozważań, które oczywiście są bardzo ważne i bardzo trafne, jeśli chodzi o globalny rynek, w przypadku przekopu Mierzei Wiślanej, jakieś daleko posunięte obawy macie, czy jednak zakładamy, że można przyjąć, że te 2 lata i będzie przekop?
To znaczy dla nas jest to przedsięwzięcie istotne, czy dla Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale powiedzmy sobie szczerze, z globalnego punktu widzenia to jest jakieś lokalne przedsięwzięcie. Może trochę zaktywizuje region, może nie zaktywizuje, bo ta globalizacja postępuje w takim tempie, właściwie zmiany na rynku morskim są w takim tempie jak zmiany na rynku telefonii komórkowej. Już zmieniamy smartfony co 2 lata, co 3 lata, nie zastanawiając się.
I warunki zupełnie inne.
Tak, i to za 3 lata będzie całkiem inny rynek i nie wiemy, co tam się może dziać. No, to jest inwestycja, która powstanie, będzie i albo będzie to inwestycja, która będzie przynosiła efekty gospodarcze, albo będzie to atrakcja turystyczna. Jedno i drugie.
No, zawsze jakiś plus,
zawsze
tak.
będzie nowy punkt na mapie Polski.
Piotr Stareńczak, obawy czy przekonanie, że będzie ta inwestycja na czas zrealizowana?
Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że jeżeli to się przedłuży, to raczej niedużo. Także większych obaw nie mam.
To będziemy się przyglądali temu, jak powstaje ten przekop, bo emocje wokół przekopu są znaczne i to jest ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia całej północnej Polski. Bardziej ważne przedsięwzięcie z punktu widzenia zarządów portu Szczecin-Świnoujście. Ogromny nowy parking dla ponad 300 ciężarówek będzie powstawał w Świnoujściu. No sam parking może nie jest jakimś specjalnie ważnym przedsięwzięciem, mimo bardzo dużej skali, bo to jest kilkaset ciężarówek, chociaż to 50 milionów złotych ma kosztować. Natomiast mamy taką serię inwestycji w Szczecinie, ale mamy też po drugiej stronie Bałtyku, czyli w Isztat. Inwestycje tam były oddawane całe nowe nabrzeża, przedłużane, pogłębiane, prace nad torem wodnym, to już bardziej między Szczecinem a Świnoujściem. Panowie, uważacie, że te inwestycje w ruch promowy, w to, co się dzieje, to one rzeczywiście są uzasadnione ekonomicznie, bo od wielu lat ten ruch promowy na Bałtyku rośnie, jest coraz większy, to jest jedna z lepszych gałęzi rynku, natomiast jest pytanie, jak długo to będzie rosło? Jakie są perspektywy dla promów i z Trójmiasta, i ze Świnoujścia? Czy takie inwestycje, no 50 milionów na parking, to jednak pewien respekt budzi, no to już są pieniądze zauważalne.
Ale myślę że akurat ta inwestycja w parking to jest po prostu business as usual. To jest normalna sprawa. Jeżeli jest taka potrzeba,
to się buduje.
To się buduje i dobrze, że ktoś myśli o dostosowywaniu oferty portu czy terminalu do rosnących potrzeb, do wymogów rynku, ale jest to w zasadzie oczywistość. To można by się nad tym szerzej rozwodzić, gdyby tej inwestycji nikt nie zaplanował i nie zaczął realizować. To byłby jakiś...
To wtedy byłby skandal, tak?
To byłby niepokojący symptom. Natomiast myślę, że jest to po prostu normalna kolej rzeczy wobec wzrostu gospodarczego na całym świecie. W jednych miejscach wolniejszego, w drugim szybszego, no ale jest to oczywiste. Oczywiście nie... Być może zwłaszcza dotychczasowe tempo wzrostu przewozów promowych między południową Szwecją a Polską nie utrzyma się po wsze czasy, co może wynikać z bardzo różnych uwarunkowań gospodarczych, nawet już pominąwszy inne kwestie, nawet ze względu na samą pozycję Szwecji i na przesuwanie się środka ciężkości światowej gospodarki w inne rejony. W końcu Szwecja nie jest tak bardzo ludnym krajem.
Tak, ale ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę na inną rzecz. Znowu, obserwujemy tą sytuację z dzisiejszej perspektywy. A sprawa może wyglądać w ten sposób, że inwestycje w portach, które w tej chwili są realizowane w Polsce, to jest nadganianie tego, czego jeszcze nie zrobiono, nadganianie tego, co się dzieje w świecie globalnym. Ale jest jeszcze jedna sprawa. My dzisiaj mówimy o inwestycjach w aktualnej sytuacji gospodarczej. Pamiętajmy, że PKB Szwecji jest tak jak PKB Polski. Kraju, który ma ludność, no 1/4 ludności Polski.
Nawet troszeczkę mniej.
Nawet trochę mniej. I jest taka rzecz. Ja zakładam, że wokół polskich portów, tak jak w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, powstaną inwestycje, które będą nie tylko produkowały na rynek polski i globalny, ale będzie tutaj tworzony reeksport. Bo gdy wzrośnie produkcja, koszty produkcji w Chinach, zostaną przenoszone zakłady pracy czy montownie do krajów bliżej rynków. A rynek skandynawski jest to rynek o bardzo dużym popycie. To jest rynek o popycie równym PKB Niemiec. I Polski, i trochę i krajów Europy Środkowej. To jest duży rynek. Więc jeśli przeniesiemy wokół polskich portów produkcję, gdzie będzie reeksport, to rynek promowy i rynek transportu kontenerów będzie się rozwijał. Tutaj też mówimy o krajach skandynawskich, ale pamiętajmy, że później możemy przedłużać te drogi, bo nie tylko promy, ale mogą być statki RORO, mogą pływać z tych terminali i przewozić towary na przykład do Wielkiej Brytanii, jeśli będzie Brexit, lub do innych krajów regionu Morza Północnego. Więc nie rozpatrujmy tych inwestycji z punktu widzenia tylko dnia dzisiejszego.
Czyli na dzisiaj Szwecja, ale na jutro to może być Dania, Wielka Brytania i jeszcze dalej.
Region Morza Porty Morza Północnego, które są jednymi z dynamicznie rozwijających się portów.
To są rzeczywiście tak dobre perspektywy dla żeglugi i dla naszych portów?
No niech żegluga rośnie około 5-4% rocznie. To już jest dużo. To już jest dużo.
Poza tym pan profesor wspomniał o nadrabianiu zaległości, ale jest też druga strona tego medalu, że można to do tego też podejść w ten sposób, że jak wielu twierdzi, potoki ładunkowe podążają za możliwościami infrastruktury. Tworzy się nowa infrastruktura, to w pewnym
plus
czasie
dla tego portu,
jest zapełniana z czasem. W krótszym okresie lub dłuższym, ale jest początkowe, ewentualne nadmiary możliwości w zakresie infrastruktury są
do wykorzystania.
Tak.
Przyciągają
jeszcze potoki ładunkowe.
Pamiętajmy jeszcze o jednej sprawie, jak mówiłem o tych smartfonach. Ta technologia idzie bardzo szybko do przodu. Można przy pomocy właśnie technologii satelitarnych sterować ruchem samochodów. Można robić awizację, organizację ruchu.
Zatyka się jeden port, to jedziemy do drugiego.
Jak są szanse, bo za inwestycjami musi iść też organizacja łańcuchów logistycznych. Ta organizacja przede wszystkim opiera się na wykorzystaniu tradycyjnego doświadczenia z wykorzystaniem technologii informatycznych, szeroko rzecz mówiąc. I tutaj, jak mamy inwestycje, za tymi inwestycjami muszą iść procesy organizacyjne i procesy przenoszenia produkcji z Dalekiego Wschodu do Polski i wtedy mamy szansę na dynamiczny rozwój polskich portów.
A więc każda taka inwestycja to tylko plus dla polskich portów, a jak twierdzą nasi goście, za każdym razem nowe możliwości będą wykorzystane przez firmy logistyczne i firmy spedycyjne. Także takim optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszą audycję. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli Piotr Stareńczak, Portal Morski, i profesor Marek Grzebowski, Klaster Morski. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.